Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, ten program wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Maciej Golczyński. Poruszymy kwestię, która już była poruszana tydzień temu. Tydzień temu rozmawiałam z Małgorzatą Szatkowską o zmianie, która nastąpiła, jeśli idzie o nasz stosunek i nasze traktowanie karpi przed świętami. I wtedy wspomniałyśmy bardzo wyraźnie, powiedziałyśmy, kto zaczął. No i właśnie siedzą tutaj ci, którzy zaczęli, przedstawiciele Klubu Gaja, bo to Klub Gaja zaczął swoją kampanią Jeszcze Żywy Karp wiele, wiele lat temu, ale nam powiedzą, są ze mną Beata Tarnawa. Dzień dobry.
Witam Państwa.
I pan Jacek Bożek.
No, dzień dobry, witam. Tutaj się zastanawiam, bo Ewa Podolska zaczęła mówić o Himalajach i zaraz sobie przypomniałem, jak z tu obecną Beatą Tarnawą byliśmy w tych Himalajach. Wcale nie chcieliśmy zdobywać żadnego szczytu, ale faktycznie dobrze się przygotować. To jest bardzo istotne i przypominam sobie, nawet to nie było tak wysoko, proszę Państwa, tam coś 2500 metrów, tam gdzie mieszkaliśmy, ale było i to byliśmy tam długo. I było tak zimno, że to się w głowie nie mieści i nie dało się tego w ogóle ocieplić. Więc mam teraz taki, mieliśmy taki tekst, że w kurtkach puchowych wchodzimy nawet pod prysznic. Oj, to było, trzeba się naprawdę dobrze przygotować.
Ale ja powiem ci, Jacku, że nie wiem, czy to czytałam w ostatniej książce Moniki Witkowskiej, czy też ona mówiła, gdzieś to czytałam, rano zimno, w nocy zimno, jak wychodzisz, a potem jak się zaczynasz spinać, zaczyna ci się robić gorąco i zaczynasz po kolei zdejmować warstwy. A więc zasada jest taka, rano zanim wyjdziesz, ubierz się tak, żeby ci było lekko zimno, no ale tuś tak się naprawdę ruszasz i to ostro w górę, ty mówisz o trochę innej rzeczy.
Tak, no ja mówię, myśmy się nie wspinali, to była zupełnie inna zabawa, ale trzeba się do wszystkiego przygotować, więc dzisiaj będziemy mówili o tym, jak przygotowywaliśmy się do, no mamy mówić o zmianie społecznej. Myśmy nawet nie wiedzieli, że to się zmieni, bo tutaj jak mówiłaś o kampanii Jeszcze Żywy Karp, to ona oficjalnie wystartowała w 1998 roku, ale tu obecny Jacek Bożek w 76 roku, dobrze sobie to przypomniałem, jak to wyglądało, i to jest tak naprawdę początek kampanii, bo to jest początek zmiany, która nastąpiła we mnie. No może nie zachowałem się bardzo fajnie, teraz jestem już bardzo dorosłym człowiekiem, to też nie byłbym zadowolony, jakby moje dziecko w ten sposób ze mną postępowało. No po prostu wykradłem karpia, który mama miała w wannie i przygotowany na kolację wigilijną. Byłem wtedy dosyć barwnym ptakiem. Długie włosy, kolorowe ubrania, no po prostu byłem młodym hipisem, no tak to trzeba powiedzieć wprost. No i tego karpia wiozę w takim pociągu, który jeździł na trasie Katowice-Bielsko-Biała-Żywiec, pełnym klasy robotniczej, takiej naszej wtedy, lata 70. I wchodzi taka kolorowa bestia, niesie tego karpia. Ja go
w czym?
No właśnie, ja go niosłem w siatce, bez wody. I w tym pociągu było tak ciepło, że ja myślę, no chyba ten karp zaraz wykituje. Ja jeszcze nie miałem żadnej wiedzy o rybach, nic, to była taka akcja, tak? Teraz proszę sobie wyobrazić, ten taki dziwny człowiek otwiera okno, pełna zima i wystawia tego karpia za okno, żeby mu było zimnie. I ci wszyscy ludzie patrzą, a ja stoję z tym karpiem za oknem całą podróż aż do Pietrzykowic, bo tam się zaczyna jezioro Żywieckie. No i tam go wypuściłem. Myślę, że dla karpia to był też, teraz już wiem, że jak on wychodzi z wody, z której wychodzi, to powinien, jeżeli go chcemy gdzieś przenieść, to raczej powinniśmy go do małego zbiorniczka przenieść z tą wodą, do której on ma być przeniesiony. No wtedy ja nic nie wiedziałem, ja tylko chciałem ratować karpia.
Słuchaj, ja tę historię słyszałam wielokrotnie, że wykradłeś, wypuściłeś, ale pierwszy raz słyszę, a znamy się praktycznie prawie ćwierć wieku, pierwszy raz słyszę, że jechałeś z tym karpiem pociągiem i wystawiłeś go za okno.
No bo ja tak dotychczas, ja jestem już w tym wieku, że mogę się przyznawać do różnych rzeczy, które robiłem jako młody hipis. Bo to już jest pora, że można się przyznawać. Pociąg jechał wolno, tu podpowiada mi Beata, naprawdę jechał wolno. To nie były te czasy. To naprawdę historia, patrząc z perspektywy, to jest tak jak historyjka z tym moim pierwszym wejściem na drzewa w Bielsku-Białej. Pełna komuna, wchodzimy na drzewa z kumplem, drzewo stoi do teraz, żeby było jasne. I jak się tak naprawdę skupiłem, to sobie pomyślałem, że to nie ja uratowałem drzewa. I to nie ja uratowałem tego karpia, tylko to zmieniło moje życie. To mnie wprowadziło na jakąś inną ścieżkę myślenia o rzeczywistości. Bo pani Ewo, no pani pamięta te lata, bo jesteśmy jakby w tym wieku.
Beata też... Lepiej niż pan.
No dobrze, no. Tego nie chciałem powiedzieć, no pani Ewo. No i wtedy nie było dyskusji. Wtedy każde mięso, każda ryba... To było coś, co trzeba, czyli żeby zacząć takie działania różne, które potem się zmieniają, to jednak coś musi nastąpić w tych osobach, które chcą to robić.
Ale ja powiem tylko jedną rzecz, bo potem przecież była kwestia przenoszenia karpi. Ja już tam nie mówię o wrzucaniu karpi później do wanny. Przecież było słynne pismo głównego lekarza weterynarii, jak to można przenosić, trochę wody w pozycji, jakieś takie konstrukcja w pozycji. Wtedy, w tych latach 60. i 50. to ja pamiętam, karpie przenosili ludzie, jak szli je kupić, przenosili we wiaderkach. To było lepsze niż to, co nastąpiło potem.
Oj, to było różnie, dlatego że wtedy z tych niedoborów w tych czasach karpie rzucano na zakłady pracy. I one rzucano je tydzień, dwa tygodnie, dlatego trafiały do wanny, bo nie było lodówek. I w tej wannie czekały do świąt. I różnie, czasami w wiadrze, ale czasami normalnie przenoszono je w zwykłych takich siatkach. Wtedy nie było jeszcze reklamówek, były takie po prostu robione na drutach siatki. I w tym noszono lub w wiadrze, jak ktoś wiedział, że ten karp będzie na zakładzie pracy i dostanie z przydziału jedną czy tam dwie ryby. Ale też nie pamiętamy, niektórzy to pamiętają, ale... Na początku tych właśnie lat 70. czy tam 60. karpie sprzedawano na ulicy, zabijano je na stołach, na oczach przechodniów, na oczach dzieci. To były nasze pierwsze akcje, że my po prostu protestowaliśmy przeciwko temu zabijaniu ich na oczach przechodniów, dzieci. No po prostu zabijano ich publicznie na chodnikach.
No tak, ale w tej chwili karpie sprzedaje się na ulicy dalej, w tym sensie, że można na targach, na targowiskach sprzedawać. To, co mówiłam tydzień temu, stanęła ta sprawa w Krakowie i nie przeszło w głosowaniu radnych, nie przeszedł zakaz sprzedaży na targu żywych karpi. A także, jeżeli są spełnione te przepisy, zasłonka tak i tak dalej, to też karpie mogą być zabijane. To chodzi o to, w jakich warunkach są trzymane i tak dalej. Ciągle nie ma zakazu sprzedaży żywych karpi.
Zacznijmy może od początku, bo nie wszyscy słuchacze może to wiedzą, ale zacznijmy od historii, dlaczego te karpie były rzucane na stoły obywateli i obywatelek w latach 50., 60. i tak dalej. Po II wojnie światowej flota bałtycka była kompletnie zniszczona. I postny śledź, który był tą rybą, która była na stole wigilijnym, zniknął. Hilary Minc zadecydował, bo wtedy się decydowało jednoosobowo o tym, czy się coś robi, czy się nie robi. Zdecydował o rzucaniu na zakłady pracy karpia. To w Polsce była tradycja hodowli karpia, o tym też trzeba wspomnieć, że to jest długoletnia tradycja, w szczególności na południu Polski, bo też trochę i w Czechach, i w Niemczech, czyli to taka środkowa europejska tradycja. Robili to mnisi, robili to wielmoże. Karp był rybą hodowlaną. I wiedziano, jak to, mieliśmy też specjalistów, było wiadomo, jak to zrobić, więc to była taka decyzja dosyć racjonalna. I od tego momentu zaczęto rzucać te ryby na zakłady pracy. I tu Beata dobrze powiedziała, dlaczego on był trzymany w wannie. No jeżeli ktoś wiele tygodni wcześniej przed świętami dostał żywą rybę, no to co z nią zrobić? No do wanny. do wanny. I myślę, że to jest, tak jak zacząłem na początku, o takiej zmianie najpierw w człowieku, żeby coś zaczął robić, to bardzo wielu z nas z tego pokolenia karpia w wannie pamięta traumatyczne przeżycie, kiedy wchodzi się do łazienki, widzi się żywe stworzenie. Oczywiście nikt z nas wtedy nie myślał o tym, czy on czuje, nie czuje żywe stworzenie. No pływa ryba, jest żywa i nagle trzeba ją zabić. A to, co wyprawiał mój tata, bo czasem mu się wymknęła, skakała po tej łazience, no było to coś koszmarnego. Zwykle to ojcu się udawało to zrobić dobrze, bo zresztą wszyscy sąsiedzi do niego przychodzili, czyli musiał to robić jakoś sprawnie. Więc można było powiedzieć, że w mojej kuchni na Mickiewicza w Bielsku-Białej była ubojnia karpia przedświątecznego. Naprawdę traumatyczne przeżycie. U dziecka. I to jeszcze u dziecka, tak jak ja byłem dzieckiem chorym, czyli cały czas w szpitalu, w sanatorium, obok mnie umierają moi rówieśnicy. Śmierć naznaczała i śmierć tego zwierzęcia, bo teraz już wiemy, że jest to zwierzę, że jest to kręgowiec. I ten cały sposób podejścia do tego był dla dziecka nie do przyjęcia, po prostu, tylko że dziecko nie potrafi sobie z tym tak poradzić, jak my dorośli, że jedni zrobią kampanię, inni się w ogóle nie przejmują, a inni w ogóle nie kupują.
Ale Jacek, w tym momencie się uśmiecham, jak ty mówisz, teraz już wiem, że to jest kręgowiec. Przecież, że chyba oczywistym jest, że to jest kręgowiec. Chociaż jak wy macie doświadczenia, to nie do końca tak było.
No właśnie, to dlaczego tak powiedziałem? Bo niby wiemy, że jest kręgowiec, ale w polskim prawie Klub Gaja zrobił ustawę o ochronie zwierząt, bo liderował tej ustawie, tej całej kampanii Zwierzenie jest rzeczą. Czyli to był 97 rok. A nowelizacja po naszej naprawdę dosyć solidnej kampanii i niezwykłej pomocy dobrych prawników, którzy pomagali nam, dlatego że ja jestem członkiem ASZOKI, a ci prawnicy pomagali, bo to byli z amerykańskiej kancelarii ludzie, zrobili nam taki research i tak przygotowali tą nowelizację, że pamiętam, że wtedy w Sejmie wiceminister rolnictwa powiedział, no jakby organizacje pozarządowe tak przygotowywały nowelizację, że nie da się, tu się nie da z niczym rozmawiać. Ale to nie myśmy przygotowali, to dobrze nam przygotowali prawnicy i karp znalazł się i ryba w ustawie o ochronie zwierząt, że jest kręgowcem.
No to ktoś powie, dobrze trzeba przygotować to, że karp jest kręgowcem? Każdy biolog to powie po prostu jednym zdaniem, karp jest kręgowcem, prawda?
No dobrze, pani redaktor, ale i pani wie, i ja wiem, co to znaczy lobbying. I to, że każdy powie, że wojna w Ukrainie nie jest fajna. No i co z tego, że każdy powie, jak są przywódcy świata, którzy mówią, no ale niech się toczy, bo my wszyscy na tym zarabiamy, no.
Kiedy ten karp został, kiedy ryba została wpisana do ustawy o ochronie zwierząt?
No właśnie mówię, 2009 rok, to była nowelizacja ustawy i to też wymagało od nas bardzo dużej pracy. Ja bardzo chętnie dziękuję zawsze tym, którzy nam pomagali, bo liderowaliśmy tym zmianom. Wymyśliłem tak naprawdę to jeszcze żywy karp, zacząłem to wszystko, ale bez tej ogromnej ilości ludzi. I teraz proszę Państwa, nie wiem jak Państwo zareagują, ale ja bardzo chciałem podziękować Ewie Podolskiej. Jest taka dziennikarka Radia Tok FM, która bardzo, bardzo pomogła w tej zmianie społecznej. I to wcale nie są żarty. To są po prostu ludzie, którym się chce, którzy przeznaczają swój czas, którzy bardzo często, tak jak na przykład całą naszą tą wspaniałą kampanię, o której mam nadzieję powie trochę Beata, robili za darmo. Po prostu robili to, żeby pomóc, no nie pomóc tylko i wyłącznie Klubowi Gaja. Klub Gaja to realizował, ale pomóc tej nieszczęsnej rybie, jaką wtedy i do teraz jest karp.
Ale czy był taki moment, już ci oddaję głos Bata, ale czy był taki moment, gdzie zebraliście się i powiedzieli, słuchajcie, robimy kampanię. Ty powiedziałeś, ja wymyśliłem jeszcze żywy karp, opracowujemy strategię tej kampanii, narzędzia, metody, co potrzebujemy. Czy to była taka decyzja tu zaczynamy, robimy. Nawet wtedy nie przewidywaliście, jak długo potrwa, ile wysiłku prawdopodobnie będzie was to kosztowało. Czy był taki moment?
Był taki moment i dlatego ustaliliśmy, że kampania oficjalnie wystartowała w 98 roku, ale ona nie trwała od 98 roku, była o wiele wcześniejsza, od początku założenia klubu Gaja. Nawet jak on był nieoficjalnie zarejestrowany, czyli to był 88 rok. Wtedy mówię, że powstał klub Gaja w 88 roku, czyli jeszcze za komuny. To my co roku robiliśmy akcję karpiową. Robiliśmy ją w Warszawie, robiliśmy ją w różnych punktach w Polsce.
A co to znaczy akcja karpiowa?
To znaczy, że wychodziliśmy na ulicę, mówiliśmy o tym, jak te karpie wyglądają, zapraszaliśmy media, ja potrafiłem się rozebrać do naga i owinąć się folią przed Harą Mirowską w Warszawie.
Do majtek.
No nie, takie majtki były prawie nie majtki, ale nago brzmi lepiej, proszę państwa. Nago brzmi lepiej, będziemy się tego trzymać. No nie byłem nago, to prawda. Byłem w takich kusych majteczkach, ale no, fajna akcja, bardzo, bardzo medialna. Więc myśmy zaczęli od takich rzeczy, ale w pewnym momencie zaczęliśmy współpracować z firmą, z agencją reklamową Close Brothers. I to bardzo zmieniło nasze podejście. Oni też nam zaczęli pokazywać, jak to wszystko wygląda, jak my to możemy zrobić profesjonalnie.
I to był właśnie ten moment, kiedy kampania weszła na inny poziom. To było to spotkanie, gdzie robiliśmy burzę mózgów, rozmawialiśmy, co zrobić po tylu latach naszych protestów na ulicy, corocznych nagłaśniania tego tematu, co zrobić, żeby przekonać do tego ludzi. Jak to nagłośnić, jak to zmienić, w jakim kierunku pójść z kampanią. I to był 2010 rok, kiedy w kampanię zaangażował się Robert Makłowicz.
Ale to, żeby to było dosyć jasne. Zauważyliście państwo, mówiliśmy o zmianie, która nastąpiła w prawie. Więc to są, bo mamy mówić o zmianie społecznej. Więc i my, bo już byliśmy doświadczonymi aktywistami i działaczami społecznymi. I my, i nasi doradcy, wszyscy, którzy nam pomagali, wiedzieli, że bardzo istotne jest najpierw zmienienie prawa. Może nie najpierw, ale że trzeba zmieniać prawo tak, żeby ono było po stronie karpia, ale zmieniać też powoli podejście obywateli i obywatelek do tego żywego stworzenia. Więc daty tu są dosyć istotne. Zaczynamy jeszcze w XX wieku, potem robimy, bo to wszystko trwało, prawda? Potem robimy, nasza praca, robimy nowelizację w 2009 i później zaczynamy tą profesjonalną kampanię.
Ale ja mam takie pytanie, na ile ta nowelizacja, to znaczy wpisanie karpia tam w ustawie o ochronie zwierząt, dodanie, że jest kręgowcem, mogła wpłynąć na zachowania ludzi, no bo to jest, dla mnie to jest zawsze kwestia empatii, spojrzenia innego, a czy on jest tam wpisany, czy nie wpisany, czy jest słowo kręgowiec, czy nie ma, no to wydaje mi się, że to ma małe znaczenie, jak to wpłynęło na zachowanie ludzi.
To myślę, że bardzo wpłynęła na to właśnie ta kampania przygotowana z Close Brothers, ponieważ też myślę, że
nie,
to...
pytanie było, pani Beato, dosyć precyzyjne. I wygląda to mniej więcej tak, zaraz powiesz o kampanii. Dlaczego to ma ogromne znaczenie w prowadzeniu kampanii społecznej? Dlatego, że ludzie poruszeni głęboko tym, jak karp jest przenoszony, zabijany i tak dalej, dzwonią na przykład do klubu Gaja, a ja mówię, zadzwońcie do powiatowego lekarza weterynarii. I on mówi, ale prawo nie zabrania tego, proszę panie Jacku. O co panu chodzi? Więc wszystkie te kroki, jeżeli mamy mówić o zmianie społecznej i o tym, jak się prowadzi kampanię społeczną, ona ma bardzo dużo różnych ważnych elementów. I prawo pomogło nam bardzo, bo już jak zaczęliśmy prowadzić tą kampanię, o której mówiła Beata, to jak już były telefony do nas, czy maile i pytania, to myśmy mówili, policji zgłaszać, powiatowemu lekarzowi weterynarii, prawo jest po stronie karpia.
To znaczy, o ile dobrze rozumiem, że w tej ustawie były pewne zapisy, które mówiły, nie można karpia zabijać na oczach dzieci, tak? Nie można go przenosić bez wody. No, co ten lekarz weterynarii?
A to dużo wcześniej było, że nie można było go na oczach dzieci, bo od tego w ogóle zaczęliśmy kampanię. Bo jak wspominała Beata, przecież krew się lała litrami jeszcze na śnieg, bo jeszcze nie było katastrofy klimatycznej, to jak zabijali te karpie przed świętami, to wszędzie było czerwono, po prostu czerwono. I to była pierwsza zmiana, kiedy pisaliśmy, że... I tutaj nam ustawodawca mówił, dobrze, to trzeba zrobić, nie można zabijać, przecież musi to być ubojowiec, tak jak ten... Co dawała ta zmiana, że kręgowiec? Po prostu, jeżeli zabijamy, to musi to robić ubojowiec. Musi to być niewidoczne dla konsumenta i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że prawo nagle zaczęło bronić tą rybę, ale dawało możliwości aktywistom, żeby tam, gdzie to zostało źle zrobione, to myśmy mogli przyjść, powiedzieć, łamiecie prawo, róbcie to inaczej i tak dalej.
Czy zapisy w ustawie nie pozwalały na to, by karp przebywał bez wody?
Naszym zdaniem zapisy na to nie pozwalały, ale co roku wychodziły tak zwane, i tu aż się podnoszę, aż się prostuję, państwo tego nie widzą, wytyczne głównego lekarza weterynarii. I on mówił, no można, a co? Można, no przecież nie ma problemu. I wiadomo, no lobby sprzedawców, lobby hodowców, no to ci ludzie z tego żyją. Ja to też rozumiem, to jest, nie wiem czy pani pamięta, potem była, jaka była próba wyjścia z tego, chociaż się z nimi spotykałem i mówiłem, że idzie ta zmiana społeczna, przygotujcie się do tego. Pamiętacie, panie, jak były takie, nie wiem, takie pudełeczka niby. Ojej, co to ktoś wymyślił? Ktoś zresztą na tych pudełeczkach zarobił, prawda? I główny lekarz weterynarii mówi, no w pudełeczkach możemy przenosić.
Ja pamiętam taką audycję, co najmniej jedną, gdy obecny był główny lekarz, wtedy jego zastępca, Karolina Kuszlewicz, adwokatka i ty, Jacku. I była mowa, bo wtedy wisiały te wytyczne na stronie. I jak ja gdzieś dzwoniłam do rzecznika dużego supermarketu, dużej sieci, no to słyszałam, no ale można, bo tam po prostu trzeba tylko go tam włożyć, tą konstrukcję i można.
Tam była jeszcze bardzo ważna, było pismo prokuratora generalnego pana Seremety. Myśmy dotarli do prokuratury generalnej, prokuratura się przychyliła do tego, co mówimy i było pismo, które wyszło, mówiło jednoznacznie, nie wolno tak zabijać i nie wolno przenosić bez wody. Nie wolno transportować bez wody. To było bardzo, bardzo istotne, ale tam znowu wchodziły szczegóły. W woreczek foliowym była w niektórych woda, a i tak dla karpia było to katastrofalne.
No ja wrócę do tej kampanii, która w 2010 roku jakby zaangażowała ludzi właśnie takich jak Robert Makłowicz, który po prostu nam chodziło o to, że tu prawo jest już zmienione, jest nowelizacja, są jakby wytyczne, to będzie trwało, ale żeby zwrócić się po prostu do konsumentów, żeby oni w ogóle to zauważyli i żeby o tym w ogóle wszyscy mówili. I wszyscy przy tej kampanii pracowali pro bono, to było niesamowite. Stworzyły się spoty radiowe i spoty telewizyjne.
Nie stworzyły się, tylko nam Close Brothers i ci ludzie pomagali. Trzeba im dziękować, one się same nie stworzyły, to jest bardzo istotne.
Przy zaangażowaniu naprawdę wielu ludzi w tych spotach występowała Magdalena Popławska, Julia Pietrucha, Magdalena Różczka, Bartłomiej Topa i wszyscy, to była nasza ogromna praca, żebyśmy media przekonali do tych transmisji. Pamiętam, jak dzwonię, no jak tam w tym, czy puścicie to? No pani Beato, no one są tak profesjonalne zrobione, że jest decyzja, że puścimy te karpie. I wtedy wszędzie w tych mediach, wszędzie były te krótkie wypowiedzi, rozmowy karpi, o tym, że to są czujące istoty, że one czują, odczuwają ból, odczuwają stres i było to w tak delikatny sposób i tak piękny opowiedziany, że po prostu ta kampania wywarła wiele dyskusji otworzyły się różne możliwości na to, żeby ona szeroko trafiła do społeczeństwa. I pamiętam też taki telefon, kiedy byłam w biurze i odbieram telefon i dzwoni pan, pyta się, czy to Klub Gaja, czy to my prowadzimy tą kampanię. Był bardzo zdenerwowany, wręcz był agresywny. Ja cierpliwie go słuchałam i on mówi, proszę panią, wszędzie te karpie, w radiu otwieram, w telewizji otwieram, jadę dzisiaj rano do przedszkola i wiozę dzieci. No i otwieram radio jak zwykle i znowu ten karp i te dzieci jadą i słuchają tych fraszek, jak te karpie rozmawiają. No nie wyłączyłem i tak reklama się skończyła i dzieci z tyłu, tato, tato, te karpie czują. I co ja teraz mam tym dzieciom powiedzieć, proszę pani? I to było tak, to była kwintesencja naszej roboty, że po prostu wszyscy poczuli, że to są kręgowce i czują tak samo jak pies, jak kot, że nie powinno się ich nosić żywych. Nikt nie kupuje żywej kury w supermarkecie, nie wkłada jej do siatki i nie zabiera do domu, żeby ją tam zabić.
A ja troszkę teraz na zasadzie znacie, no to posłuchajcie. Chcę państwu przypomnieć właśnie jeden ze spotów radiowych. Posłuchajmy.
Życzą sobie karpie w wodzie powodzenia, szczęścia co dzień.
By się pławić w rybim niebie, a nie w wannie albo w zlewie.
Żeby ludziom wybić z głowy tłok w akwariach, ścisk foliowy.
Jak ginąć, to bez męki, zwłaszcza jeśli z ludzkiej ręki.
Lecz gdy przeżyć się nie uda, polskie karpie wierzą w cuda, życząc sobie w płatach świeżych dotrwać w chłodzie do wieczerzy.
Nie baw się w kata, kup karpia w płatach. Więcej na klubgaja.pl.
Ciekawa jestem, czy państwo rozpoznali te głosy. Tak, tak. To Magdalena Różczka, Bartek Topa, Robert Makłowicz i oczywiście Jacek Bożek.
To, co powiedziałaś na końcu, jest bardzo istotne. No, z karpiem jest trudne porozumienie. W ogóle z rybą jest trudne porozumienie, prawda? Ja pamiętam, nie wiem, czy to pani redaktor, ale jeden z prowadzących zapytał, czym my się w ogóle zajmujemy? Kurami? Karpiami?
Na pewno nie ja.
No właśnie. I ja mówię, no tak, bo to nie są charyzmatyczne zwierzęta. Tu wiecie państwo, w tych działaniach społecznych, to jeżeli i sukcesem jakiegoś działania, no bardzo łatwiej jest mówić o pięknym lwie, rysiu, niedźwiedziu, wilku. To są wszystko zwierzęta charyzmatyczne. Wśród ryb taką charyzmatyczną rybą jest łosoś. To historie, ono wraca, płynie. Można budować całe legendy. I jeżeli jakaś organizacja bierze się, mówmy o zwierzętach, o prawach zwierząt, za pomoc zwierzętom niecharyzmatycznym, to tym bardziej jest to trudne. I są to zwierzęta, a ryby na pewno, z którymi nam się bardzo trudno porozumieć. Nie krzyczą.
No to jest najgorsze dla karpi, że one nie wydają głosu, cierpią i nie wydają głosu.
No dla karpi tak, no dla karpi tak. No ja kiedyś, żeby poznać w ogóle, jeździłem do tych hodowli, ale pewnego dnia z Beatą wybraliśmy się, będąc gdzieś w okolicach Sejn. Udało mi się, bo nigdy nie brałem w tym udziału. Rybacy się zgodzili, robili połów na jeziorze takich ryb słodkowodnych. No i muszę państwu powiedzieć, że pierwszy raz słyszałem rybę, która wydaje dźwięk. Była tak w tej sieci i żeby ją wyciągnąć z tej sieci, bo się tak zaplątała w te oczka, no to najpierw była tam strasznie zmasakrowana przez człowieka, prawie łamał ją, niszczył. I pierwszy raz słyszałem dźwięk ryby, dźwięk usłyszałem ryby, która cierpiała. I to było nieprawdopodobne doświadczenie. Ale normalnie nikt z nas przecież nie sprawdza, jak jest ryba hodowana, jak jest wyławiana. Więc to dojście, o którym mówiła Beata, te porady naszych specjalistów, doradców i tych ludzi, i organizacji, i firm, które nam pomagały, no ale też pojawiły się wspaniałe nazwiska. Pojawiła się Olga Tokarczuk, która napisała także pro bono krótkie opowiadanie, a Artur Pałyga napisał miniaturę dramatyczną.
No. Tam chyba gość był w tytule. Gość, który ma przyjść w Wigilię.
Tak, tak. To w ogóle wspaniałe historie, że ludzie, i znowu wracam do początku tej naszej, w szczególności mojej opowieści, tak, że najpierw następuje ta zmiana społeczna w tych ludziach, którzy chcą ją potem wprowadzać. Najpierw widzą, że coś tu nie gra, prawda? No tu mówimy konkretnie o Karpiu, więc i ta zmiana następuje dosyć powoli, dlatego że rewolucyjne zmiany bardzo często się nie przyjmują. A taka zmiana ewolucyjna, która się dzieje w wypadku Karpia i była kampania nie tylko nasza, bo potem podłączyło się bardzo dużo organizacji. Potem pojawiła się Karolina Kuszlewicz, która przecież walczyła prawnie i też się jej udało wspaniale wejść w tą sytuację. To już nabrało innego wymiaru. Jest pewien kłopot, pani redaktor. Dlatego, że ciężko będzie zrobić następny krok. Nadal te ryby są przewożone i sprzedawane w tych wielkich bekach, w tych wielkich basenach bardzo często. Już jest lepiej z wodą. To już nie jest tak, że dostajemy zdjęcia i one są tak ściśnięte, że wyraźnie cierpią. Już wszyscy wiedzą, że muszą na to uważać, bo przyjdzie klient i zawiadomi na przykład powiatowego lekarza weterynarii.
Czy ja dobrze rozumiem, że w tej chwili waszym zdaniem z przepisów istniejących wynika to, że karpia żywego nie można sprzedawać, a mimo to się go sprzedaje?
No wie pani, to jest dosyć trudna sprawa, bo może zaczniemy od wielkich sieci, jak rozmawialiśmy z sieciami, no to sieci mówią, to dla nas żaden interes. Natomiast ludzie przychodząc po karpia do nas, wejdą do sklepu, kupią więcej. Tak, oni są, wiadomo, oni muszą sprzedać. To, że nie wolno żywego wziąć do domu, jest jasne i pewne. Tak są przepisy i sprzedawcy też się raczej tego trzymają, powiem szczerze. Raczej się trzymają, więc zwierzę powinno być ubite przez ubojowca na zapleczu sklepu lub straganu.
Ja muszę teraz coś powiedzieć, bo jesteśmy to winni tej sieci. Tej sieci, która pierwsza przestała sprzedawać karpia żywego. Proszę Państwa, nie powiedziałam tego tydzień temu w czasie tej rozmowy, nie powiedziałyśmy tego z Małgorzatą Szatkowską, prezeską Compassion Polska. Wymieniłyśmy sieci, w których nie ma już sprzedaży karmi i jest naprawdę zdecydowana większość, ale pierwszy była sieć i tu powiedzmy, tamte są wymienione. Można to znaleźć, słuchając tej audycji sprzed tygodnia. To była sieć Real.
No bardzo się cieszę, że pani redaktor o tym wspomniała, że ta sieć była pierwsza. Prawie w tym samym czasie zgłosiła się do nas sieć, która już nie istnieje, bo te sieci się zgłaszały do nas, sieć Piotr i Paweł. I było to na bardzo dobrym poziomie, bardzo dobrze przygotowali i mówili dlaczego, więc ta zmiana następowała powolutku, no ale jak już takie wielkie sieci się do tego zabrały, no to to miało ogromny wpływ na zmianę.
Ale zanim się zabrały już naprawdę masowo wielkie sieci, teraz absolutna większość, to przecież kamieniem milowym także w tej sprawie była kwestia wytoczenia przez Renatę Markowską z Fundacji Noga w Łapę sprawy przeciwko, nie będziemy tu dawać nazwy tej sieci, przeciwko sieci konkretnej, gdzie skarpie były sprzedawane w warunkach strasznych. W sprawę włączyła się pewnie znana Państwu adwokatka Karolina Kuszlewicz. I długo trwała ta walka, bardzo długo trwała ta walka i naprawdę zakończyła się, no powiem szczerze, gdy się zaczynała, można by powiedzieć, po ten sposób dosyć nieoczekiwany. Karolina Kuszlewicz przegrywała w kolejnych instancjach, odwoływała się, nie rezygnowała, jakby cały czas się tym zajmowała, całe lata, aż sprawa doszła do Sądu Najwyższego.
Ja myślę, że to jest kolejna osoba, której trzeba podziękować i pokazać też, jak ważna jest wytrwałość. Po drugie, Karolina nie poddała się w momencie interpretacji prawa na korzyść wielkich sieci, hodowców, bo to zawsze, nieraz o tym wspominamy, łączy się z gigantycznymi pieniędzmi, pracownikami, pracą dla ludzi. Ale z punktu widzenia prawnego Karolina miała podstawy. Tam cały czas mówiono, a nie, bo to będzie tylko dotyczyło tego jednego ubojowca czy tego jednego sklepu. Karolina się nie poddawała. Końcówka dla naszego głównego celu, czyli zmiany podejścia i zmiany społecznej w podejściu do karpia, który, i to jest też bardzo istotne, że jest to jedyne zwierzę, które w takich gigantycznych ilościach jest sprzedawane w bardzo krótkim okresie czasu. Więc ta praca Karoliny prawna, bo ona się przydaje przez te tylko 2 tygodnie tak naprawdę. Więc to było bardzo istotne, bo można się było do tego precedensu odwoływać. I teraz jest to już w jakiś sposób oczywiste. Czyli jeszcze raz wracam do tego, co mówiliśmy na początku. Zmiana społeczna, kampanie społeczne, żeby były skuteczne, potrzebują wsparcia, potrzebują czasu, bardzo często potrzebują czasu, no potrzebują pomocy mediów. To też jest bardzo istotne, bo tu Beata opowiadała, ale gdyby te spoty zrobione dzięki pomocy wielu wspaniałych ludzi i firm powstały, a nikt by ich nie emitował za darmo, a były emitowane za darmo, to nie wiem, czy by się kiedykolwiek pojawiły. No więc, no i ta prawna noga, jak to mówił kiedyś nasz prezydent, prawa noga, lewa noga. Tu w wypadku karpia nie ma nóg, ale w wypadku karpia było działanie na różnych poziomach. Głupio mi to powiedzieć, ale ono się nie zakończyło pełnym sukcesem. Zmiana społeczna jest gigantyczna, niewyobrażalna. Natomiast z mojego punktu widzenia działacza społecznego, aktywisty, no to jednak te ryby dalej się przewozi i tak dalej. I ja wiem, bo jest taki argument ekologiczny, też powinien tu paść, żeby państwo to usłyszeli. Mówi się, że stawy karpiowe są bardzo istotne dla ekosystemów. Są, bo to jest woda, to jest stołówka dla wielu dzikich zwierząt i ptaków. I żadnemu hodowcy nie będzie się opłacało trzymać wody w stawie, jak nie będzie mógł z tego żyć. Czyli i wody gruntowe opadną w danym miejscu i tak dalej, te zwierzęta będą musiały opuścić to miejsce. Więc to jest system naczyń połączonych. To też, żeby państwo widzieli, bo bardzo często właśnie zdarza się, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, konflikt między obrońcami praw zwierząt a ekologami. Ekolodzy mówią jasno, no to trzeba, żeby natura to, a obrońcy praw zwierząt mówią, jaka natura. My tu chcemy podejść etycznie i z miłością do zwierzęcia i chcemy, żeby to było inaczej. To też jest istotne, dlatego że w tym ruchu obrony zwierząt mamy i ludzi radykalnych, i ludzi, którzy się chcą dogadać z politykami. I my, prowadząc tą kampanię, musieliśmy to brać pod uwagę. Nie mogliśmy się ze środowiskiem skłócić, mówiąc, że to nasze zdanie tu jest... Nie, zdania są różne. I warto, żeby te wszystkie zdania zostały wypowiedziane, żeby miały możliwość pokazać się na zewnątrz. I dopiero taka współpraca. Jak pani wie, bo robi pani wywiady z ekologami, obrońcami praw zwierząt, w tym środowisku jest dużo zamieszania pomiędzy tymi organizacjami, więc to też trzeba brać pod uwagę.
No ale akurat jeśli idzie o kwestię karpi, to co było dla mnie zaskoczeniem i radością, to jak ta idea została podchwycona przez innych, prawda, i niesiona dalej. Organizacje, że tylko wymienię chociażby Vive lub Compassion Polska, tylko te dwie, ale przecież tak samo inne. One dalej włączyły się i dalej ciągnęły to. I no, to jest fantastyczne.
No bo fantastyczny jest Klub Gaja, bo się z tym dzielił i nigdy nie miał z tym problemu. No, sama pani redaktor wie, jak my działamy. Nie?
Razem możemy więcej.
Razem możemy więcej, nie konfliktujemy się.
I to jest, myślę, że siła tej kampanii i naszej pracy, że po prostu tyle osób tyle znanych osób ze świata kultury i sztuki, tyle instytucji. Przecież tam były też pierwsze szkolenia, które organizowaliśmy dla policjantów na Śląsku, jak mają się zachowywać. To naprawdę tych instytucji był i te instytucje kontrolujące żywność. Naprawdę to dużo ludzi, instytucji włączyło się w tą pracę, żeby polepszyć ten los karpie.
Powiedzcie taką rzecz na koniec. Wrócę jeszcze do tych filmików, prawda, gdzie to dwie ryby płyną do siebie, mówią głosami aktorów. Ale kto wymyślił tę piękną wizualną stronę, która polegała na trzy strony? Zarówno były to pocztówki, plakaty i tak dalej. I te filmy, gdy to jedna strona twarzy osoby mówiącej była rybą, prawda? Była tak pomalowana jak ryba. Zresztą sama w tym uczestniczyłam i później wracałam przez miasto tak pomalowana. To czy wiecie kto personalnie, czy po prostu to wymyśliła ci, którzy całą kampanię po prostu wam ustawiali?
Wiemy kto personalnie. Sprawa była w ogóle dosyć skomplikowana, bo myśmy rozmawiali przez wiele dni i wiele godzin, jak to ma wyglądać i niektóre pomysły, które nam pokazywała firma, zupełnie się nam nie podobały, bo były takie wzbudzające poczucie winy, coś. To w żadnym wypadku nie Klub Gaja, my tak nie chcemy. I pamiętam jedną z rozmów, jak zacząłem mówić o tym, że prowadzę zgromadzenie wszystkich istot, kiedy ludzie ubierają maski i mówią w imieniu innych istot. I to była taka zasadnicza rozmowa wtedy z firmą, czyli z Close Brothers, z którą współpracowaliśmy, zresztą są to teraz naszymi przyjaciółmi. I to była ta rozmowa i wtedy ludzie, którzy się na tym znają, wiedzą jak to robić, chłopaki to fenomenalnie zrobiły. No wszyscy zresztą dostaliśmy jakieś wyróżnienie, jakieś nagrody za tą kampanię. Ale to była ta wisienka na torcie. I jeszcze raz chcę podkreślić, że bez pomocy masy instytucji, masy osób, które robiły pro bono, które się po prostu z nami zgadzały, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że się zgadzały, że coś tu nie gra z tym karpiem. To by było niemożliwe. Czyli ten proces, on był bardzo długotrwały. Teraz, no troszkę to przycichło, bo i świat się zmienił, ale po pierwsze Klub Gaja się zmienił, jeśli by miał to prowadzić. No już nie jesteśmy tacy, jakby nie mamy tyle energii. To też jest bardzo istotne, bo tu by trzeba było znowu zacząć kampanię wieloletnią. No tak, no bo to znowu by zmieniało pewne rzeczy, do których już jesteśmy przyzwyczajeni. Zmiana prawa, nie wiem, czy byłoby możliwe. Jak widzimy, nie jest to takie proste. Przykład no, nawet łańcuchów, tak, które dzieje się to teraz, w tym momencie. Ale zakaz sprzedaży, no być może to jest kolejny krok, zakaz sprzedaży żywych karpi w ogóle.
Tydzień temu była o tym mowa i stosowne instytucje odpowiedziały, że istniejące przepisy są wystarczające. Mówiła o tym Małgorzata Szatkowska. Zanim się pożegnamy, proszę Państwa, chcemy powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy i to Jackowi zostawiam.
Bardzo serdecznie Państwa, wszystkich chętnych, zapraszam jutro na wielką demonstrację, mam nadzieję, że wielką, ale to zależy od Państwa, do Warszawy o godzinie 13 zaczynamy marsz dla zwierząt, ale to będzie marsz bardzo skoncentrowany na tym, co wydarzyło się ostatnio, czyli wecie prezydenta Karola Nawrockiego, tak zwanym wecie łańcuchowym. No zerwijmy te łańcuchy. Spotykamy się jutro przed Sejmem o godzinie 13 i stamtąd wyruszamy pod Pałac Prezydencki. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. XXI wiek u nas w Polsce psy na łańcuchach. Niedopuszczalne.
Mówisz zapraszam, bo ty tam jutro będziesz.
No będę i myślę, że trochę poprowadzę. No, póki jeszcze będę miał siły, to trochę poprowadzę i będziemy wspólnie walczyli o to, żeby to się zmieniło.
Bardzo serdecznie Wam dziękuję, Beata Tarnawa.
Dziękuję bardzo.
Jacek Bożek.
Ja także dziękuję. Oczywiście zbliżają się święta. Kupujcie, jak już musicie, karpia w płatach.
Pożegnałam już moich gości, ale chcę jeszcze coś dodać. Mam poczucie, że niezbyt wyraźnie wybrzmiało to, czego dokonała Karolina Kuszlewicz. Otóż w 2016 roku, reprezentując ProPublico Bono, Fundację Noga w Łapę, Razem Idziemy Przez Świat, Karolina Kuszlewicz doprowadziła do wydania przez Sąd Najwyższy przełomowego wyroku, w którym uznano sprzedaż żywych karpi w torebkach bez wody za znęcanie się nad zwierzętami. Wyrok ten spotkał się z szerokim odzewem w mediach, a także w środowiskach naukowych. To jest jedna kwestia. Druga to zaproszenie na jutro, na tę manifestację przed Sejmem w proteście przeciwko tego, co zrobił pan prezydent, to znaczy zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową. Organizatorami tego protestu są Otos Animals, Mondo Cane i Fundacja Viva. Zapraszamy wszystkich Państwa jutro przed Sejm. I na koniec jeszcze jedno. Chcę Państwu zaprezentować drugi spot radiowy. Tym razem od razu powiem, na pewno Państwo rozpoznają głosy tych osób. Magdalena Popławska, Julia Pietrucha, Robert Makłowicz, no i Jacek Bożek. Posłuchajmy.
Zebrała się przy wannie familia cała. Brat uszczypnął siostrę. Ta krzyknęła: ała! Ojciec łączy się z córką w straszliwej niedoli.
Zostaw siostrę, przecież ją to boli. Popatrz lepiej na rybkę, jak radośnie pływa. Zdają się nie widzieć, że już ledwo żywa.
Prawda jest jednak trochę mniej szczęśliwa, bo karp płacze, lecz woda łzy jego ukrywa.
Słychać coraz więcej głosów przeciw kupowaniu i męczeniu żywych karpi. Nie baw się w kata, kup karpia w płatach. Więcej na klubgaja.pl.